imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym nabożeństwie w Dzięgielowie, w trzecią niedzielę przed końcem roku kościelnego i także w Światowy Dzień Modlitwy o Prześladowany Kościół. Ja nazywam się Mateusz Mędroch. Pewną część kojarzę, większej części raczej nie kojarzę, dlatego też warto się zawsze przedstawić. Jest to mój pierwszy raz tutaj, kiedy mogę w Dzięgielowie odprawiać nabożeństwo. Raz zdarzyło mi się coś mówić na Wieczorze Chwały, więc jakieś tam przetarcie już miałem. Też wcześniej było nabożeństwo w Domu Opieki, tak więc już powiedzmy troszeczkę jestem w to wdrożony. Ale bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być w tym miejscu, bo też Dzięgielów jest dla mnie miejscem wyjątkowym. Tutaj kiedyś w czasie tygodnia ewangelizacyjnego poczułem taką bliższą Bożą obecność i też postanowiłem bardziej się dla Pana Boga angażować i coś więcej z tą wiarą robić. Tak więc za każdym razem, kiedy tutaj wracam, jest to dla mnie szczególne miejsce. A witam Was hasłem z drugiego listu do Koryntian, z 6 rozdziału, z 2 wiersza. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Łaskawy Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem łaskawym. Ty ogłaszasz nam swój czas łaski i oczekujesz nam od nas tego, abyśmy żyli blisko Ciebie i nie byli względem Ciebie obojętni. Dziękuję Ci za to dzisiejsze nabożeństwo i że wspólnie możemy go przeżywać. Amen. Podaję już na samym początku ogłoszenia na dzisiejszą niedzielę. Zapraszam na nabożeństwo w niedzielę, za tydzień 19 listopada o godzinie 10. Będzie ono połączone ze spowiedzią i sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Proszeni jesteśmy o ofiarę do koszyków podczas nabożeństwa. Po nabożeństwie wszyscy zborownicy są zaproszeni na herbatę w parafialnej sali przy kościele. Proboszcz i Rada Parafialna zapraszają seniorów zboru i jubilatów na nabożeństwo ze spowiedzią i sakramentem Wieczerzy Pańskiej w Niedzielę Wieczności, 26 listopada o godzinie 14:30 w kościele. Po nabożeństwie spotkanie przy stołach oraz ciasto, herbata, kawa. Serdecznie zapraszamy. Zapraszam na Wieczór Uwielbienia 40+, w sobotę 25 listopada o godzinie 18 w kościele Ebenezer w Dzięgielowie. We wspólnym uwielbianiu Boga poprowadzi zespół Grupa dla Pana. Wieczór będzie połączony ze spowiedzią i sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Wszyscy są serdecznie zaproszeni. Uwaga, rodzice konfirmantów. Proboszcz prosi o spotkanie po nabożeństwie w niedzielę za tydzień, 19 listopada. Przypominamy, że kończy się termin przygotowania paczki dla dzieci na Białoruś, Ukrainę czy do Rumunii w ramach akcji Prezent pod choinkę. Gotowe paczki można przynosić na parafię lub bezpośrednio do siedziby Centrum Misji i Ewangelizacji. Warto też pamiętać o paczkach wirtualnych, wpłaty przelewem bankowym lub na listę. Jest do odebrania najnowszy numer Zwiastuna Ewangelickiego oraz można kupić listopadowy numer Wieści Wyższobramskich. Dzisiejsza ofiara przy wyjściu będzie przeznaczona na pomoc naszym siostrom i braciom z tych krajów, gdzie prześladowani są chrześcijanie i przekazana zostanie organizacjom chrześcijańskim zajmującym się ich pomocą, czyli organizacjom Open Doors i Głos Prześladowanych Chrześcijan. Dziękuję za uwagę. Tyle ogłoszeń od księdza proboszcza, a teraz zachęcam do radosnego śpiewania dla naszego Pana Boga i myślenia o tym, co śpiewamy, bo myślę, że zawsze też te słowa piosenek są wyjątkowe, bo wyrażają wyższy cel, dla którego tutaj wszyscy jesteśmy.
Thank you.
Ty, Panie, zachowałeś duszę moją od dołu zagłady. Ciebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Ty znowu człowieka w proch obracasz. Zwróć się ku nam, Panie. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Panie Boże, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach. Módlmy się. Łaskawy nasz Panie Boże Ojcze, Ty nas tak cudownie stworzyłeś i dałeś nam cały świat wokół. Dziękujemy Ci także za to, że dałeś nam swojego Syna, a naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, który jest dla nas wzorem wszelkiego postępowania. Proszę Cię, spraw w mocy Ducha Świętego, aby wiadomość o żywym Jezusie, zmieniającym nasze serca, cały czas docierała do nas i zmieniała nas, kształtując nasze życie. Amen.
Czytam z Księgi Joba, rozdział 14, wersy od 1 do 6. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień i nie ostaje się. Ale ci jeszcze nad takim masz otwarte oczy i pozywasz mnie przed siebie na sąd. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. Gdy jednak jego dni są ustalone, a liczba jego miesięcy postanowiona u ciebie, gdy ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć, odwróć od niego swój wzrok, niech odpocznie, niech jak najemnik nacieszy się swoim dniem. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Alleluja.
Czytam z listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 14, od wiersza 7. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Oto słowo Boga żywego.
Usłyszeliśmy fragmenty Bożego Słowa, dlatego teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę, bo wiara rodzi się właśnie ze słuchania Bożego Słowa. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół chrześcijański, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże, które będziemy dzisiaj rozważali, czytam z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 11 Dwa krótkie wersy. Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Łaskawy Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo i proszę Cię o to, żebyś błogosławił jego rozważanie w naszych sercach. Amen. Dziś mamy dzień modlitwy o prześladowany Kościół. Ponadto przeczytałem także, że tematyka dzisiejszej niedzieli jest związana ze sądem ostatecznym oraz z nadejściem Królestwa Bożego. Są to niezwykle ważne tematy, które konfrontują nas z tym, w jakim momencie życia się znajdujemy. Zmuszają nas do zadania sobie pytania, gdzie ja tak naprawdę jestem i dokąd zmierzam. Wydaje mi się jednak, że te tematy są także bardzo trudne, dlatego że we współczesnych czasach coraz więcej ludzi nie wierzy w nadejście Bożego Królestwa bądź sąd ostateczny. Coraz więcej ludzi jest obojętnych na to, o czym mówi Biblia. Często mówi się różne rzeczy w Kościele, ale potem tak jakby niewiele z tego wynikało, bo życie życiem, a słowa słowami. Nasz dzisiejszy tekst ewangeliczny wymaga jasnego opowiedzenia się, po której jestem stronie. Jezus mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Nie ma opcji pośredniej. Chociaż wydaje mi się, że jest ona niebywale częsta. I właśnie o tej opcji pośredniej dzisiaj w szczególności chciałbym mówić. O obojętności, która jest jednym z największych problemów współczesnych chrześcijan i naszych czasów. Jest to temat niezwykle aktualny, bo wydaje mi się, że dotyczy on sporej grupy chrześcijan. Chyba nawet zbyt sporej. W świecie współczesnym, gdzie wszystko jest racjonalne, jasne, wytłumaczalne, nie ma za bardzo miejsca na coś takiego ponad, coś duchowego, i ciężko jest to zaakceptować. Tym bardziej, kiedy Jezus oczekuje, że pójście za Nim jest związane z konkretnymi czynami. To jest ciekawe, tym bardziej w kontekście faktu, że dzisiaj modlimy się także za prześladowany Kościół. Za Kościół, który płaci cenę za brak obojętności. Oni nie chcą być obojętni względem Boga. Także ponoszą konsekwencje swojej decyzji i także odpowiedzialności, bo mają świadomość tego, że wiara powinna być czymś widocznym i nie ma sensu się jej wstydzić. Ogólnie często wydaje mi się, że mówiąc różnego rodzaju kazania, rozważania, słysząc to, co mówi się w Kościele, wiele osób słucha tego, a potem mówi: no fajnie, żeś to mówił, super, naprawdę, tak się ciebie fajnie słuchało. Ale potem jakby to też nic nie zmienia tak naprawdę. I jest to niesamowicie trudne. Mówię to także w kontekście samego siebie, bo mówiąc kazania, to nie jest tak, że mówi się je do tych wszystkich, co słuchają. Ale kazanie mówi się także do samego siebie. I ja tego także ostatnio doświadczam, że pisząc kazanie, ja jestem jego pierwszym odbiorcą. I w pierwszej kolejności jest ono także do mnie skierowane. Dlatego obojętność jest czymś niesamowicie trudnym. Jak reagujemy na to, co słyszymy w Kościele? Czy staramy się żyć zgodnie z tym, o czym czytamy, o czym słuchamy? Czy być może strasznie jakoś tak obojętnie do tego podchodzimy, myśląc sobie, no w sumie dobrze powiedziane, ale w życiu to stosować, no to tak bez przesady znowu. Posłuchać czasem można. Jednak warto sobie uświadomić, że to Bóg daje wzrost. Nie ta osoba, która mówi różne rozważania, chociaż choćby ona chciała, żeby to było tak od razu, żeby powiedzieć jakieś słowo i tak coś się od razu zmieni, jakieś wielkie przebudzenie duchowe. Nie zawsze to w ten sposób wygląda. Czasem potrzeba czasu, żeby dany owoc stał się właśnie owocem, żeby ziarno wydało ten owoc. Słownik języka polskiego przybliża znaczenie słowa obojętność. I wydaje mi się, że warto przytoczyć te znaczenia, dlatego że jedno z nich w sposób szczególny jakoś tak mi się spodobało. Nie okazujący zainteresowania kimś lub czymś, nie dbający o kogoś lub o coś, nie budzący żywszych uczuć, nie mający dla kogoś znaczenia, nie wymierający na coś, nie wywierający na coś szkodliwego wpływu, ani także pozytywnego. Ale wróćmy do tej drugiej definicji. Nie budzący żywszych uczuć. Kiedy nam zależy na jakiejś osobie, to myślę, że staramy się, żeby jak najczęściej się z tą osobą spotykać, rozmawiać z nią, myśleć o tym, co ona czuje. A kiedy myślimy w ten sposób o Panu Bogu, bo On przecież także jest osobą, czy gdyby ktoś nam zaoferował, no z taką najbliższą naszemu sercu osobą, spotykasz się raz w tygodniu, na godzinę, w niedzielę, czy by nam to wystarczyło? Myślę, że raczej bylibyśmy oburzeni i powiedzieli, zwariowałeś? Nie, chcę się częściej z tą osobą spotykać. Niestety wydaje mi się, że we współczesnym chrześcijaństwie troszeczkę brakuje tej chęci bycia z Bogiem częściej niż tylko wtedy, kiedy trzeba. Jak to jest? Czy faktycznie zależy nam na utrzymywaniu tej bliskiej relacji? A być może raczej jesteśmy bardziej obojętni. Jezus wielokrotnie wypowiada się na temat obojętności. W słynnym kazaniu na górze, jego najbardziej spektakularnej mowie, On wypowiada słowa do słuchaczy, którzy Go wtedy słuchali. Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Nie ma opcji pośredniej. Generalnie nie ma tutaj wielkiej filozofii. Nic skomplikowanego. Tak albo nie. Te słowa przede wszystkim odnosiły się do prawdomówności. Do tego, żeby odrzucać kłamstwo. Ale czy takie pojęcia jak półprawda bądź niepełna prawda są nam w zupełności obce? To jest taka postawa pomiędzy. Ani w tą, ani w tamtą stronę. Jezus oczekuje od nas jednak zdecydowania, jasnego opowiedzenia się albo po jednej, albo po drugiej stronie. Dlatego, że jedynie wtedy jesteśmy w stanie być szczerymi przed Panem Bogiem, a obojętność do niczego nas nie zaprowadzi. W Księdze Apokalipsy znajdują się listy do 7 starożytnych zborów. Jeden z tych listów jest skierowany do zboru w Laodycei. I chciałbym tutaj przytoczyć kilka wersetów właśnie skierowanych do tego zboru. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy. Upamiętaj się. Zborownicy w Laodycei dostają wezwanie od Boga dotyczące upamiętania się, zmienienia własnej postawy. W różnych komentarzach egzegetycznych dotyczących tego tekstu możemy znaleźć informacje o tym, że był to zbór o wielkim potencjale. Mieli spory potencjał zarówno intelektualny, jak też pod kątem bogactwa, pod kątem majątku, ale oni zostali z tym, co mieli. Ich postawa była bierna i nic nie wynikało z tego, kim są i co mają. Co z tego, że byli tam ludzie posiadający wielką wiedzę, skoro tej wiedzy nie używali? Co z tego, skoro ich wiedza nie była przekuta na wiarę? Bo możemy bardzo wiele rzeczy o Panu Bogu wiedzieć, ale czy koniecznie jest to związane z naszą wiarą? Myślę, że nie do końca tak to jest. Prawdopodobnie mieszkańcy Laodycei zadowalali się przeciętnością. Przestali oni mówić o Chrystusie jako o tym, który zmienia ludzką rzeczywistość. Ponadto uznali, że nie ma sensu głosić Ewangelii opartej na zachowaniu Chrystusa, na upamiętaniu się, bo ona mogłaby kogoś urazić. Ona mogłaby być dla kogoś trudna. Więc lepiej nie mówić o rzeczach, które są trudne. Kiedy czytałem fragment do zboru w Laodycei, zastanawiałem się, czy to jest tylko do tego zboru w Laodycei? Czy to nie jest tak, że też do naszych zborów? Że często jakoś tak zadowalamy się tym, co mamy. Wkrada się w nasze serca nutka obojętności, zarówno na Boga, jak i na drugiego człowieka. Czasem nawet zaczynamy wstydzić się wiary i nie mówić jasno i wyraźnie o tym, kim jesteśmy w obecności innych ludzi. Jak to jest z naszą wiarą? To jest zawsze aktualne pytanie, z którym warto się skonfrontować. Jakie mamy do niej podejście? I czy jesteśmy w stanie wśród innych ludzi pokazywać, kim jesteśmy? A być może zadowalamy się obojętnością, przeciętnością. Zawsze można przyjąć postawę. Przecież kto inny to zrobi? Kto inny tam zaśpiewa, kto inny się pomodli, kto inny tam w kościele coś porobi? Ja przecież nie mam na to czasu. To też jest bardzo częsta wymówka. Nie mamy czasu. Ponadto, dlaczego miałbym świadczyć moim znajomym o Jezusie? No bez przesady, to już jest taki wyższy level. A my sobie zostaniemy na tym takim średnim, niewymagającym poświęcenia. No ale w Boga wierzymy. Oczywiście, że wierzymy, absolutnie. Przecież wyznanie wiary mówimy w Kościele, więc wierzymy. Oczywiście. Tylko że pytanie, czy postawa życia z Bogiem odnosi się tylko i wyłącznie do jakichś rytuałów, czy raczej ona powinna być związana z żywym i realnym życiem. Zborownicy w Laodycei nie zostali z góry potępieni, to też warto podkreślić. Absolutnie nie. Bóg wzywa ich do upamiętania. Myślę, że to jest żaden wstyd. Żaden wstyd, jeżeli przed sobą samym jesteśmy w stanie przyznać: nie zawsze jestem tak po stronie Boga. Często jestem obojętny albo czasem zimny. Nie wiem, czy to jest wasza postawa, ale wiem, że to często jest moja postawa. I wtedy myślę sobie: kurczę, słabo tak. Trochę wstyd mi. Bo z jednej strony mam mówić do innych, a z drugiej strony sam czuję, że często jestem nie tak blisko Boga, jakbym chciał. I często także w moje serce wkrada się to słowo obojętność. Ale też myślę, że nie jest to wymówką. Nie powinno to być wymówką. Dlatego, że nikt z nas, jak tutaj siedzimy, nie jest doskonały. Ale Bóg chce każdego z nas używać. Używać tak, abyśmy byli po Jego stronie. Abyśmy nie zadowalali się letnością, obojętnością, ale jasno i wyraźnie dali sygnał, że ja chcę coś dla tego Boga robić i chcę być blisko Niego. Bo wiem, mam to przeświadczenie, że ja nie jestem dla Niego obojętny. Patrząc na ten krzyż, widzę, że Bóg zniżył się do mnie, poświęcając bardzo wiele, cierpiąc, przelewając za mnie krew, okazując mi, że ja nie jestem dla Niego obojętny. Dlaczego więc On miałby być dla mnie kimś obojętnym? Patrząc na nasze rodzinne zbory, kiedy myślę sobie o obojętności, zawsze jakoś tak pierwszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy, to jest konfirmacja. U nas w Skoczowie mamy dużą parafię, jest nas ponad 3,5 tysiąca, tak więc konfirmantów też jest dużo. W moim roczniku 2010 było nas bodajże 60. Ile z tych osób dzisiaj ma coś wspólnego z Panem Bogiem? Oczywiście nie mi oceniać. Ale ile z tych osób chodzi do kościoła? Chociaż czasem, ja nie mówię co tydzień. 10% może? Myślę, że trochę mało, zważywszy na słowa, jakie są wypowiadane, ślubuje wierność Kościołowi, Bogu, a potem jakoś ta obojętność sprawia, że te słowa są przez nas zapominane i stajemy się obojętni, bądź też zupełnie zimni i Bóg nie ma dla nas większej wartości. Oczywiście tutaj są osoby, które zapewne do Kościoła częściej chodzą, ale dla nas samych zawsze warto się konfrontować z tym pytaniem. Czy ja jestem obojętny, czy jednak staram się coś robić dla tego Boga? Jak to wygląda w moim życiu? To sformułowanie dotyczące stwierdzenia "nie mam czasu" jest niesamowicie częste. Bardzo wiele ludzi mówi "nie mam czasu". Gdybym mógł, zaangażowałbym się w to, w tamto, w tamto, w tamto. Ale ja naprawdę nie mam kiedy. No przecież nie mogę. Mam tyle różnych obowiązków. Ja myślę, że każdy z nas ma tyle samo czasu. 24 godziny. I od nas samych zależy, w jaki sposób ten czas spędzamy. Dlatego, że każdy ma coś takiego jak priorytety. Jeżeli nam na czymś bardzo zależy, to poświęcimy nasz czas na to. Jeżeli nam na czymś średnio zależy, to możemy nie poświęcić. Jeżeli nam na czymś w ogóle nie zależy, to nie poświęcimy. Tak więc stwierdzenie "nie mam czasu" jest dla mnie raczej bardzo mocno związane ze słowem obojętność. Dlatego, że to nie jest dla mnie priorytetem. Więc w związku z tego czasu też nie znajdę. Ksiądz Leszek Czyż kiedyś opowiadał na nabożeństwie w Wiśle taką historię, że w trakcie jednej jakiejś takiej świeckiej uroczystości zobaczył jednego ze swoich byłych konfirmantów, którego już bardzo dawno nie widział w kościele. I zapytał go, albo powiedział mu bardziej, może wpadłbyś do kościoła? Byłoby miło, naprawdę. On wtedy powiedział, no nie mam czasu, naprawdę nie mam czasu. Chciałbym, ale nauka, praca, różne rzeczy, no wie ksiądz, nie ma czasu. I wtedy ksiądz mu odpowiedział, żeby też nie było kiedyś tak, żeby Bóg ci kiedyś nie powiedział, nie mam dla ciebie czasu. Bardzo mocne słowa. Ale kiedy w ten sposób postępujemy, to zadajmy sobie pytanie, co by było, gdyby Bóg traktował mnie tak, jak ja w danym momencie Jego traktuję. Dobrze, że On jest miłosierny i łaskawy. I całe nasze życie jest czasem na upamiętanie się. Ale co by było, gdyby Bóg faktycznie tak z nami postępował, jak my z Nim, w kontekście naszej relacji z Nim? Wielu młodych ludzi traktuje kwestię Kościoła tak bardzo lekko. Kwestię chodzenia do Kościoła. Wczoraj na młodzieżówce mieliśmy o tym temat, jak młodzieżówka przekłada się na chodzenie do Kościoła. I starszy kolega dzielił się swoimi przemyśleniami, mówiąc, że wiele osób jest zaangażowanych na młodzieżówce. Ale jak mamy w Skoczowie nabożeństwa młodzieżowe, to jest tak niewiele młodzieży, tak niewiele osób siedzi tam z przodu. A przecież dla nich są te nabożeństwa. Niektóre osoby mają całą niedzielę wolną, ale nie pójdą do kościoła, no bo się w sumie nie chce, bo jakoś tak wychodzi. Ale transmisję sobie zawsze można puścić. Myślę, że to jest transmisja jest czymś dla osób, które nie mogą być w kościele, ale dla osób, które chcą być, jest kościół. Obojętność sprawia, że często chodzimy na skróty i często myślimy sobie, no nie pójdę raz, drugi, trzeci, dziesiąty, dwudziesty, nic się nie stanie, bo przecież samo pójście do kościoła nie zbawi. Ale przecież idziemy do kościoła nie ze względu na to, że jesteśmy obojętni względem Boga, ale ze względu na to, że chcemy być blisko Niego. A czasami ta obojętność chyba nas troszkę paraliżuje. I też w związku z tym nie jesteśmy w stanie przy naszych wierzących, bądź też niewierzących nawet, przede wszystkim niewierzących znajomych, powiedzieć, ja wierzę w Boga, to jest moja wartość, to jest mój priorytet, mój cel. Dlatego ja chcę iść do kościoła, bo mi zależy na bliskiej relacji z Bogiem. Łatwiej zawsze powiedzieć, dzisiaj nie pójdę, no. Może następnym razem. I obojętność w kontekście Kościoła, w kontekście żywej relacji z Bogiem, myślę, że jest niesamowitym problemem XXI wieku w Europie. To jest nasz problem, z którym się zmagamy. Bo wielu ludzi ogranicza się do pójścia dwa razy w roku do kościoła. Nie czytają w ogóle Biblii. Nie jest to dla nich istotne. Jakoś tak wkrada się nutka, bądź nieco więcej niż nutka, tej obojętności. Ale w jaki sposób człowiek miałby chodzić do kościoła z własnej chęci, gdyby nie miał przemienionego serca? Tak sobie właśnie myślałem, bo przecież bycie z Jezusem jest czymś szybszym niż nasza postawa życiowa. Ostatnio usłyszałem, że bycie poprzedza życie. Jeżeli mamy świadomość tego, kim jesteśmy dzięki Jezusowi, to wtedy też mamy chęć pokazywać naszą wiarę. Ale jeżeli nie doświadczamy Boga na co dzień, jeżeli On jest dla nas tylko historią z księgi jakiejś tam, a nie realnym doświadczeniem, to będzie nam bardzo trudno, żeby nasza wiara wydawała owoce. Dlatego w przypadku osób nawróconych zdecydowanie łatwiej o gorliwość, o prawdziwą postawę, bo te osoby mają w sercu przekonanie, to co robię ma sens. Nie chcę być obojętny, bo Bóg nie był obojętny dla mnie. On tak wiele dla mnie zrobił, więc ja chcę też być Jego ambasadorem na tym świecie. Nie chcę być taki pomiędzy, nie chcę być zimny, chcę być gorący dla Niego. Ostatnio 99. urodziny obchodził słynny amerykański ewangelista Billy Graham. I z tej okazji wypuszczony został krótki filmik, na którym dzieli się on swoimi przemyśleniami. Jest jeszcze w całkiem dobrej kondycji i wypowiada swoje przemyślenia odnośnie różnych kwestii. I mówił on, że Ewangelię o Jezusie Chrystusie przekazujemy zarówno naszymi ustami, jak również naszym życiem. Świat patrzy na chrześcijan pod kątem ich czynów. Czy ich czyny są odzwierciedleniem domniemanych przekonań? Stwierdził również, że chrześcijanin może być gorliwy dla Boga jedynie poprzez indywidualną odnowę, poprzez życie na chrześcijańskich zasadach, bez względu na to, czy jest w kościele, czy jest wśród ludzi, którzy są ateistami i jasno mówią: ja jestem niewierzący. Podkreślił także stosunek do Słowa Bożego, jego regularna lektura i życie zgodnie z jego standardami. Podkreślił, że Biblia zmienia człowieka, dlatego że Słowo Boże ma ogromną moc. I chrześcijanin, który szuka Boga, nie może być obojętny na Jego Słowo. Bycie gorącym dla Boga, bycie po Jego stronie, oznacza życie zgodnie z Jego standardami. I tylko bycie prawdziwie gorącym oznacza bycie blisko Niego. Jeśli nie świadczymy naszym życiem, naszymi przekonaniami, to ciężko nam będzie wzbić się ponad poziom letności, obojętności, takiego czegoś nijakiego. Dopiero kiedy na Biblii będziemy kształtować siebie samych, dopiero kiedy ona będzie naszym najwyższym autorytetem, dopiero wtedy jesteśmy w stanie wzbić się ponad ten przeciętny poziom i stać się kimś więcej. Ale nie dzięki sobie samym, ale dzięki ofierze Pana Jezusa i dzięki mocy Świętego Ducha, który zmienia nasze serce i sprawia, że stajemy się po prostu nowym stworzeniem. Dlatego, że my sami bardzo potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Go w każdym momencie, na dobre i na złe. I wielu chrześcijan pokazuje, że oni tego Boga potrzebują. I za ten brak obojętności, tak jak na samym początku wspomniałem, oni płacą wielką cenę. Szacuje się, że od początku naszej ery w prześladowaniach zginęło 70 milionów ludzi wyznających wiarę w Chrystusa. Obecnie, w XXI wieku, około 650 milionów jest prześladowanych. To są horrendalne liczby. To są ogromne liczby, które świadczą o skali problemu. Co ciekawe jednak, ci ludzie przyznają się do wiary, bo wiedzą, że wiara jest dla nich najwyższym celem. Nie chcą pozostać w strefie własnego komfortu, ale są zdecydowani, żeby zrobić coś więcej, żeby się przyznać. Ja wierzę, choćby miało się to wiązać z trudnościami i z różnego rodzaju trudnymi doświadczeniami. Słuchałem sobie kazania z poprzedniej niedzieli tutaj w Dzięgielowie i ksiądz Marek wspominał o przykładzie biskupa Junana. Kiedy tam przebywał w Warszawie, on mówił, że spotkał biskupa, który jest obecnie biskupem Ziemi Świętej i Palestyny, który powiedział mu, że w Europie chrześcijaństwo jest białe, a w Ziemi Świętej jest to chrześcijaństwo czerwone. Nie chodzi o kolor skóry. Chodzi o to, że chrześcijaństwo czerwone jest związane z krwią przelaną. Z krwią przelaną dla imienia Jezus. I wymaga to pójścia wbrew ogólnie przyjętym schematom. Czasami wymaga to pójścia pod prąd. Ale wielu ludzi, myślę, że też naszych znajomych, nas samych, świadczy o tym, że warto. Świadczy o tym, że brak obojętności względem Bożego imienia jest czymś wielkim, bo chodzi o bycie blisko Niego. Jak to jest w moim i w Twoim życiu? Po której stronie my sami jesteśmy? Oczywiście byłoby to pewnego rodzaju hipokryzją, mówiąc: ja zawsze jestem po stronie Boga, mi zawsze wszystko wychodzi, bo jestem idealny. Ale Kościół nie jest dla idealnych ludzi. Kościół jest dla tych, którzy szukają Boga, którzy często się gubią, bo Bóg chce nas znajdywać. I On jest tym dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za owce i chce przyprowadzić także te owce, które jeszcze nie są Jego owcami. Relacja z Bogiem to jest relacja na pełny etat. Może nawet więcej niż pełny etat. Na pełen czas. Nie można sobie tak wziąć tej relacji, tak powiedzmy, na 1/4 wezmę. Będzie bezpiecznie. To tak jakoś dopasujemy tu do kościoła, tu do jakiegoś spotkania. Relacja z Bogiem wymaga bliskości i wymaga wyzbycia się obojętności na Jego imię. Czy jesteśmy bardziej obojętni, czy po której stronie raczej się znajdujemy? To są niesamowicie ważne pytania, na które warto sobie samemu odpowiedzieć. Tak w cichości zastanowić się pod kątem tego, ile czasu w ogóle spędzam z Bogiem. Czy jestem gotowy, patrząc na Jego krzyż, krzyż, który jest zaprzeczeniem wszelkiej obojętności, powiedzieć, że ja także nie chcę być obojętny względem Niego. To jest krzyż okupiony krwią, cierpieniem, ale także miłością. Miłością, której nam nie jest w stanie nikt inny zapewnić. Miłością, która nie chce być ograniczana tylko do godziny w kościele, ale miłością, która chce być okazywana każdego dnia. Miłością, którą jest Bóg. Bo Bóg chce być blisko nas i chce, żebyśmy my respektowali Jego zasady w naszym świecie i na Nim budowali nasz światopogląd, tak abyśmy nie stali się obojętni, ale byli blisko Niego przez cały czas. I to jest taka prośba, myślę, że też prośba do Ducha Świętego, żeby nas oświecał, żeby nas pokrzepiał i wlewał w nasze serca to przekonanie, że chcemy być bliżej Niego. Amen. Wysłuchamy teraz piosenki, jeszcze można siedzieć, wysłuchamy teraz piosenki zespołu TGD. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad jej słowami. Nad tymi słowami i czy te słowa mogą być także naszym wyznaniem. Naszym wyznaniem. Nie chcę być obojętny, ale chcę być bliżej Ciebie.
Kiedy
Przyjmijcie życzenie pokoju.